Ten listopadowy czas, dziś wspominamy tych, którzy odeszli od nas w 2025 roku. To jest program Wielcy Nieobecni. I dziś moim gościem jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomasz.
Dzień dobry, witam cię.
12 lat pontyfikatu papieża ubogich. Chciałbym, żebyśmy dziś chwilę porozmawiali o papieżu Franciszku, który zmarł 21 kwietnia bieżącego roku. To papież, który na pewno wniósł dużo nowego do pontyfikatów papieży, ale też pewnie pojawiło się sporo takich tematów, o których dziś po jego śmierci warto powiedzieć na antenie, wspominając właśnie tę postać.
No, można powiedzieć, że rzeczywiście jest papież fascynujący, dlatego że to był papież, który wniósł bardzo dużo siebie do papiestwa, które jest przecież jednak rzeczywistością bardzo instytucjonalnie bogatą. To znaczy można powiedzieć, że papieże mogą się schować za po prostu papiestwem, za instytucją, tak, za jej historią. On tego nie robił. On wszedł i od razu na dzień dobry zaczął od przywitania, które było kompletnie niereligijne. Później nie zdecydował się założyć Złotego Krzyża, który przecież przysługuje papieżowi. Tak. Nosił buty, sam twierdził, że nie takie jak powinien, tylko zwykłe. Sam twierdził dlatego, że ma po prostu pewne problemy z nogami i dlatego. Ale to są tylko takie obrazkowe rzeczy. Nie przeprowadził się do apartamentów papieskich, tylko zamieszkał w hotelu, czyli w domu świętej Marty i tam do końca pontyfikatu mieszkał. A to są tylko symboliczne takie rzeczy, obrazkowe, ale on także w wielu innych sprawach nie zdecydował się po prostu być takim papieżem papieskim, bo tak bym powiedział trochę żartobliwie, tylko pozostał Jorge Bergoglio. Natomiast oczywiście to, co powiedziałeś o tych elementach związanych z nauczaniem, to z całą pewnością to będzie papież, który będzie określany nie tylko papieżem ubogich, choć to oczywiście również, ale być może przede wszystkim papieżem migrantów, uchodźców, no bo jego pierwsza podróż to jest podróż na Lampedusę i te nieustająco powracające wielkie wezwania do tego, żeby zatroszczyć się o migrantów i uchodźców, to także było związane z jego życiorysem. On to wyjaśniał w jednej z ostatnich, a być może nawet ostatniej swojej książce, Nadzieja, autobiografia, gdzie zaczynał od tego, że takie jego silne związanie właśnie z migrantami, z uchodźcami, także z tymi, którzy toną na Morzu Śródziemnym, związane jest z historią jego rodziny. Dlatego, że gdyby jego dziadkowie wsiedli na pierwszy statek, na którym mieli płynąć, na którym mieli kupione bilety, ale nie wsiedli do niego tylko dlatego, że nie zdążyli sprzedać swojego dobytku w Piemoncie, to ten statek był jednym z tych statków płynących do Argentyny, który zatonął niedaleko wybrzeży i na którym zginęło przynajmniej 1000 osób, więc prawdopodobnie Jorge Bergoglio by nie było, bo jego dziadkowie utonęliby oczywiście w innym morzu, na oceanie, no ale właśnie uciekając ku lepszemu życiu.
Czy ten pontyfikat, który pewnie będziemy przez lata wspominać, jest też takim przykładem, że o pewnych tematach, trudnych tematach, czasami po prostu papież nie chciał mówić? Mam tu na myśli temat związany z wojną w Ukrainie, bo wiemy, że dużo było krytyki na temat tego, jak papież się odnosił do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
Ja bym powiedział, że to jest pontyfikat globalnego południa i z tej perspektywy warto się spojrzeć na ten element. Papież rzeczywiście nie rozumiał Rosji. Rzeczywiście nie rozumiał. Świetnie rozumiał kolonializm, ale kompletnie nie rozumiał, że wojna Rosji z Ukrainą to jest wojna kolonialna. To znaczy Rosja traktuje Ukrainę jako swoją kolonię, jest ostatnim imperium kolonialnym i nie zgadza się na jej wyzwolenie. Ale tego papież nie rozumiał. Papież był znawcą literatury, był nauczycielem przecież języka hiszpańskiego, literatury i był wielbicielem Dostojewskiego. I jemu się wydawało, że Rosja to jest państwo z powieści Dostojewskiego, z obrazków, natomiast kompletnie nie znał tej prawdziwej Rosji. Stąd jego takie, a nie inne podejście. I to jest też pontyfikat, i tak, trzeba to powiedzieć krytycznie, pontyfikat złej komunikacji. Papież chciał komunikować się z wiernymi i z mediami trochę tak jak proboszcz ze swoimi wiernymi. Więc jak ktoś mu zadawał pytanie, to on odpowiadał. Formułował opinię na podstawie swoich rozmów z kimś innym. Tak jest tu słynną wypowiedzią na temat piesków szczekających, NATO szczekającego pod granicą Rosji, na pytanie o tą wojnę. On odpowiedział, że ktoś mu tak powiedział, no więc więc on też trochę tak uważa. No, papież, głowa państwa, głowa kościoła, widzialna głowa kościoła, globalny autorytet, no, nie powinien się tak wypowiadać, ale nie byli w stanie tego przezwyciężyć wszyscy doradcy papieża Franciszka. Dodajmy, że to miało też swoje dobre strony, bo to akurat jest ten przykład, kiedy możemy powiedzieć, tu tej roli właściwej to nie odegrało, ale papież też często mówił dużo więcej niż powinien powiedzieć i przez to był nieprzewidywalny. I dlatego trochę niektórzy biskupi, trochę niektóre kościoły lokalne się go bały i na przykład dużo dynamiczniej wprowadzały jego polecenia niż mogłyby wprowadzać. No, przykładem są polscy biskupi. Papież nie tylko bardzo mocno wypowiadał się na tematy związane z ochroną małoletnich, ale też bardzo dynamicznie zadziałał. Nagle bardzo dynamicznie też przestał działać. To też trzeba powiedzieć, że to się nie utrzymało bardzo długo, no ale jednak kilkunastu polskich biskupów zostało odwołanych lub ukaranych na emeryturach. To nie są nie wiadomo jakie kary, ale jednak papież spotkał się z ofiarami, z osobami skrzywdzonymi. Potem się okazało zresztą, że akurat to nie była najlepiej dobrana osoba z Polski, ale spotykał się także z innymi. No i to powodowało właśnie taka jego nieprzewidywalność, właśnie taka reakcyjność, właśnie takie niekiedy ostre wypowiedzi powodowały, że nie można było ignorować jego stanowiska. Bo pamiętajmy, z perspektywy Kościoła papież jest oczywiście głową Kościoła, ale to jest człowiek, który ma pod sobą około 1,5 miliarda wiernych. Troszeczkę mniej, ale nie tak znowuż dużo, więc jest daleko. Znaczy nie jest w stanie kontrolować wszystkiego. On se może mówić, a na miejscu rządzi biskup, tak, na którym jest już tylko papież, pamiętajmy. To znaczy biskup ordynariusz nie ma nad sobą żadnej innej władzy poza papieżem. Papież nie jest w stanie tego kontrolować, więc jego pewna nieprzewidywalność to jest wartość, bo nigdy nie wiadomo, w którą stronę papież się zwróci.
Tomasz, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Powiedziałeś o tej, no powiedzmy, armii wiernych, 1,5 miliarda, może trochę mniej. Czy dla tych wszystkich wiernych jest jakaś jedna wspólna myśl, jakieś jedno wspólne przesłanie, które pozostaje w pamięci po zmarłym papieżu Franciszku?
Myślę, że rzeczywiście to jest to takie mocne przypomnienie, że chrześcijaństwo, że Kościół musi iść na peryferia. Peryferia bardzo różne, bo tu nie mówimy tylko o peryferiach świata. Papież mianował kardynałów z miejsc, które nigdy nie miały kardynałów i które tak, jeśli chodzi o takie czysto demograficzne kryteria, nawet może się wydawać, nie powinny mieć z jakiejś diecezji w Japonii, gdzie jest mniej katolików niż na polskiej parafii większej, no tak powiedzmy, albo gdzieś z Mongolii. Nawet to jest maleńki kościół, a jednak są stamtąd kardynałowie, ale to są także peryferie egzystencjalne. Papież mówił, kościół nie może ignorować osób homoseksualnych, osób trans, wysyłał listy, spotykał się z transpłciowymi prostytutkami latynoskimi, pracującymi we Włoszech i z duchownymi, którzy z nimi współpracują, zajmują się nimi duszpastersko, ale także otwierał pewne możliwości, nie zmieniał doktryny, ale otwierał pewne możliwości przed osobami homoseksualnymi, na przykład błogosławienia tych osób, a nawet, no i tu oczywiście toczy się dyskusja, na co się zgodził. No ale poniekąd zgodził się na to, żeby księża prywatnie pobłogosławili także osoby w związkach homoseksualnych. Nie zgodził się oczywiście na żadne uroczystości liturgiczne. Więc ja bym powiedział, tak, to jest papież, który powiedział nam, Kościół rozgrywa się też na peryferiach, a nie tylko w takim mieszczańskim, dobrze urządzonym, katolickim czy postkatolickim świecie. I to jest, myślę, ta myśl, która po nim zostanie.
Bardzo dziękuję. Tomasz Talikowski o 12 latach pontyfikatu zmarłego w tym roku papieża Franciszka. Kłaniam się, Tomasz, i do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.